Po prostu bardzo je przeżywam. Czuję, że mają odniesienie do mnie, do naszych czasów, do tego, w czym się poruszamy. I takim tematem, o dziwo, jest dla mnie temat ostatniego okresu w historii Kościoła, okresu laodycejskiego. Powiem wam, że kiedy ten temat przygotowywałem, chyba w 2010 roku, może nieco później, to dla mnie to był temat historyczny, tylko i wyłącznie. W ogóle miałem wtedy taki cykl wykładów diakońskich na temat tych okresów, tego proroctwa. I traktowałem to jako wykłady historyczne. Natomiast dzisiaj patrzę na to zupełnie inaczej. Wystarczyło parę lat tego, co obserwowałem i tego, co przeżyłem w związku z tym, żeby spojrzeć na to zupełnie z innego punktu widzenia. I tym też chciałbym się podzielić. Wierzymy, że ta wizja, która się znajduje w Księdze Objawienia, wizja, którą otrzymał apostoł Jan od Jezusa, wiemy to z kontekstu, z różnych wcześniejszych wersetów. Jest to trzeci rozdział. Otworzymy to może trzeci rozdział tego objawienia. Od 14 wersetu. Zanim jeszcze odczytam, to powiem, że dosyć istotny jest kontekst tego okresu poprzedniego. To mógł być temat sam w sobie, ale wiadomo, że nie jestem w stanie tego zawrzeć w takim krótkim czasie. Wiele rzeczy, które rozpoczęło się w okresie wcześniejszym, dość długim, miało jednak bardzo duże przełożenie na to, co się działo dalej. To widać po prostu pewną konsekwencję Bożego działania, czy tego, jak to Bóg prowadził wszystko, jak się świat zmieniał, bo zmieniał się i to bardzo, i to zauważali nawet ludzie, którzy nie byli wierzący. Pisali o tym, czytałem takie książki, takie wspomnienia ludzi, którzy zupełnie z wiarą nie mieli nic wspólnego, w każdym razie nie wspominali o czymś takim, natomiast zauważali, że ten XIX wiek, szczególnie jego końcówka, to była taka zupełnie zmiana świata po prostu, w którym się obracali. Ciekawe jest też to, że poprzedni okres, mimo okres filadelfijski, który wiemy, że Filadelfia oznacza miłość braterską, i to był bardzo trudny okres, bo dosyć długi, też tam się wiele rzeczy działo. Działy się rzeczy też bardzo, powiedziałbym, straszne, bo chrześcijanie nie dość ze sobą walczyli, nie dość, że się fizycznie wyniszczali, tak? Nie tylko, że można było stracić dom, zostać wygonionym z kraju, w którym się mieszka, ale też stracić życie, że nawet chrześcijanina potrafił wydać jak Calvin Servetta, prawda? Mieliśmy takie też przypadki, czyli nawet protestant protestanta, czyli to już nie była walka między tym kościołem panującym w ten czas, a pozostałymi, tylko między sobą już się zaczęła. Jednak mimo wszystko ten okres zyskał miano miłości braterska i jako jedyny z tych wszystkich okresów otrzymał pochwałę od Boga. Tak przynajmniej wynika z tego proroctwa. Natomiast okres następny, wydawałoby się, że powinien być już dużo lepszy, a jednak otrzymuje naganę, i to powiedziałbym naganę w takim mocnym stylu. I teraz przeczytajmy to wobec tego i zastanówmy się, co możemy z tego wyciągnąć i czego się możemy dowiedzieć o sobie, bo wierzymy, że ten okres tak naprawdę odnosi się do nas, no bo ja się nie spotkałem jeszcze z kimś, kto by zaryzykował powiedzieć, że ten okres się zakończył jakąś datą i że to już nas nie dotyczy, bo lud Boży cały czas jest. Można się spierać, czy Kościół jako taki został zabrany, czy nie zabrany, bo to różne są opinie, ale lud Boży cały czas jest, w związku z czym to proroctwo jest aktualne. I odczytam wobec tego od wersetu 14. A do anioła zboru w Laodycei napisz: to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a takżeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz: bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowany godzin, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przywdział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja, oraz maści, byś się nią namaścił, oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i opamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to to, że takie spięcie pewną klamrą tego proroctwa. Bo parafrazując te słowa, powiedziałbym tak. Jezus mówi, słuchajcie, co mam wam do powiedzenia, bo to jest pewne i prawdziwe. Tak się stanie. Słowo amen mówi, tak, to znaczy, to niech się tak stanie. On mówi, tak się stanie, więc słuchajcie dobrze, bo ja mówię to do was i weźcie to sobie do serca. I muszę powiedzieć, że jak rozważałem to proroctwo, to zburzyło to mój spokój i chyba taki zresztą był cel tego, bo ono mówi o trzech rzeczach. Tak naprawdę, po pierwsze, to, że dzisiejsze chrześcijaństwo, znaczy chrześcijaństwo, mówimy o pewnym okresie, tak? I oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nie do każdego tak samo się odnosi. Mówimy o pewnym zjawisku. Że chrześcijaństwo tego ostatniego okresu, mimo tych wszystkich lat i doświadczeń, jakie były, jest... nie ma gorliwości, jest letnie. To jest bardzo poważny zarzut. W kontekście tego, o czym za chwilę będę mówił. Co Bóg dał człowiekowi w chrześcijaństwu w tym ostatnim okresie, w sensie wiedzy, zrozumienia i tak dalej, to chrześcijaństwo pozostaje letnie. Drugi zarzut jest taki, że ma o sobie fałszywe mniemanie. Uważa się za bogatych, ale to, co ono uważa za bogactwo, to Jezus wskazuje, że w jego oczach to jest bieda i nędza. To jest golizna. Nie ma tego bogactwa. To jest fałszywe mniemanie o sobie. Ale to pociąga za sobą pewne konsekwencje też. I trzeci, chyba najbardziej przykry wniosek, jaki można wysnuć, to, że pokazany jest Jezus jako będący poza swoim Kościołem. Bo jeżeli ktoś puka na zewnątrz, to znaczy, że on nie jest tu, tylko on jest tam. On jest po drugiej stronie. Czyli jest na zewnątrz. I to chyba najbardziej zaskakujący wniosek, ale tak jest po prostu powiedziane wprost. Na szczęście jest tutaj też obietnica i pewne wskazówki, którymi możemy się posłużyć. I teraz, jeżeli popatrzymy to na to jako proroctwo, no, żeby wyciągnąć z tego dla siebie jakąś treść, to musimy sobie zadać pytanie, jak to rozumieć? No bo to jest... proroctwo, w tym wypadku jest to jakiś obraz, no to jest zawsze coś, co jest nie do końca dopowiedziane, tak? To są pewne symbole. Samo słowo Laodycea, ono nie jest przypadkowe. Ono wprawdzie znaczy konkretnie, bo rzeczywiście był taki zbór, wiemy to z listów Pawła. Był zbór w Laodycei, zresztą sąsiadową z Kolose, z Hierapolis. Taki zbór rzeczywiście był. Możemy, o czym za chwilę powiem, dokładnie się dowiedzieć, co tam się działo. W tym obrazowym zborze. I myślę, że żeby dojść do tego, jak dzisiaj możemy czytać to proroctwo, to musimy odczytać to, co jest napisane w tym jakby typie, że tak się wyrażę. Chociaż ostatnio troszeczkę o wersję do tego słowa. Ono mi się źle kojarzy, ale typy w Biblii oczywiście są, obrazy są, nawet katolicy też uznają tą naukę jak najbardziej. Zbór w Laodycei i to, co się w nim działo, jest dla nas pewną wskazówką. A skąd wiemy, co się działo w zborze w Laodycei? Wiemy to od apostoła Pawła. Wiemy to z listu do Kolosan. On nie pisał wcale liście do Laodycei, ale wiemy o tym i to myślę, że bracia te cytaty znają, a jak nie, bo wiem, że nie wszyscy na to zwracają uwagę, to można łatwo udowodnić, że pisząc list do Kolosan, pisał o tych samych problemach, co były w Laodycei. I przytoczę tutaj słowa listu do Kolosan, 4:12-13, który brzmi tak. To sobie wynotowałem, żeby nie za bardzo nie szukać. Kiedy apostoł Paweł pisze: pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie za was toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. I 13. Wystawiam mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są w Laodycei i Hierapolis. Nie wiemy tutaj o Epafrasie, można by pewnie coś więcej powiedzieć, ale wiemy, że to był osobą, która się bardzo przejmowała i w modlitwach oddawała te sprawy Bogu. Widać, źle się działo i to będziemy wiedzieli z innych jeszcze cytatów. W tych zborach wymagało to modlitwy i to takiej modlitwy żarliwej, o której tutaj pisze apostoł Paweł. Pisząc do Kolosan, pisze właśnie, wspomina Laodycei i Hierapolis, ale to nie wszystko. Bo nieco dalej, w 16. pisze tak: a gdy ten list będzie u was odczytany, postarajcie się o to, aby został odczytany także w zborze Laodycejczyków. A ten, który jest z Laodycei, i wy też przeczytajcie. I to jest taki jednoznaczny dowód, że apostoł Paweł, żeby się nie powtarzać, to po prostu zalecał, żeby ten jego list odczytywać w tamtym zborze. Te listy nie są ogólnikowe, one dotykają bardzo konkretnych problemów, więc skoro tak napisał, to możemy sądzić, że problemy były te same. Więc po prostu posługiwano się tymi listami między zborami, żeby te informacje od apostoła Pawła sobie przekazywać i z tym tego się budować, brać sobie to nam do serca. Kiedy powstawał zbór w Laodycei, to pewnie dla mnie. Dziękuję bardzo. Kiedy powstawał zbór w Laodycei w Kolosach, była zupełnie inna sytuacja. To zresztą tak jak wtedy, kiedy zbór powstaje. Zakładam już z góry, że jak będę czytał coś z listu do Kolosan, to będziemy tak uważali, że to jest są słowa do Laodycei też również. I w 1 rozdziale listu do Kolosan, 1 rozdział, od 4-6 apostoł Paweł pisze takie słowa: bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. O niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy, które do was doszło. Tak dzieje się zarówno na całym świecie, jak i pośród was, od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że wydaje ona owoc i rośnie. I to są bardzo optymistyczne słowa. To są bardzo dobre słowa. On im mówi rzeczy dobre i tak pewnie na początku było. Na pewno tak było, skoro tak napisał. Bardzo dobre świadectwo. A jednak kiedy kilkadziesiąt lat później pisze apostoł Jan, otrzymuje proroctwo, w którym pojawia się zbór w Laodycei, to obraz tego zboru jest już zupełnie inny. I możemy się domyśleć, że działo się wiele rzeczy takich, które się działy w innych zborach. I myślę, że tu ten list do Koryntian, który badamy, on też pewne rzeczy wyjaśnia. Spróbuję się tam do niego w którymś momencie odwołać. W każdym razie widzimy, że zbór w Laodycei, zbór w Kolosach, a przez to i my dzisiaj otrzymujemy dosyć groźne napomnienie. I nawet powiedziałbym, ono jest językowo skonstruowane tak, że potrafi troszeczkę wstrząsnąć, bo kiedy Jezus mówi, ja nie znam greki, opieram się tylko na tym, co usłyszałem, że kiedy Jezus mówi o tym, że wyplujecie z ust moich, to słowo może również oznaczać, że tak powiem, odruch wymiotny. Co nie jest wcale takie głupie, nie jest nierozsądnym takim rozwiązaniem, myśleniem, dlatego że jeżeli bracia, nie wiem, czy może to weterynarz potwierdzić, ale ciepła woda jest, jako lekarz, ciepła woda jest środkiem wymiotnym. Jeżeli ktoś z braci nie próbował, to może będzie okazja. Ja próbowałem, musiałem kiedyś. Wystarczą 2 szklanki wody, która nie jest ani zimna, ani gorąca, tylko letnia. I naprawdę efekt jest bardzo, jest po prostu tak. Natychmiastowy. żeby zrozumieć to, co się w ten czas działo i to, co dzisiaj możemy, jak możemy na to wszystko spojrzeć, czego się doszukiwać, to musielibyśmy spojrzeć na tło historyczne tego XIX wieku, tego, jak ten świat się zmieniał, bo to miało wpływ i ma w dalszym ciągu na nas wpływ, na to, na naszą wiarę, na naszą religijność, czy w ogóle na religijność świata, która wiemy, że dzisiaj jest, no, zmniejsza się, tak? Są rejony świata, gdzie religijność wzrasta, w sensie, że ludzie się nawracają, ale my patrzymy na ten nasz obraz, ten Europy, Stanów, czy ten, który jest, powiedziałbym, tradycyjnie chrześcijański, że ta religijność upada i są ku temu konkretne przyczyny. I popatrzmy na to, co się działo w tym wieku XIX. Ja nie jestem zwolennikiem dat, w związku z czym wolę patrzeć na znaki, o tak mówiąc językiem biblijnym. Nie chcę się trzymać dat, bo te daty są taką złudną rzeczą, można się czasami rozczarować na różnych datach. Możemy powiedzieć na pewno, że takim przełomem cywilizacyjnym było wynalezienie maszyny parowej. Co by o tym nie powiedzieć? Technika ruszyła w sposób nieprawdopodobny do przodu. Drugim takim elementem, to, który miał wpływ, to wynalezienie prądu elektrycznego. Tak? I trzecia, wynalezienie przy okazji prądu również takiego elementu jak telegraf, czyli możliwość przesyłania informacji na odległość. Były też jakieś tam mniejsze osiągnięcia, ważne z innego punktu widzenia, jak choćby wynalezienie gwintowanej lufy w działach czy w karabinach, które zwiększyły celność, zwiększyły moc, zasięg, co za tym idzie, miały wpływ na rodzaj prowadzenia wojny. Ta wojna kiedyś wyglądała inaczej. To wszystko spowodowało, że było inaczej. Ja powiem tak z mojego ogródka trochę, jako architekta, jak budowano twierdze XIX-wieczne, mamy w Poznaniu taką twierdzę, mamy w Krakowie, mamy w Modlinie, mamy w Przemyślu, trzecią co do wielkości w Europie. Kiedy zaczęto budować te twierdze, zanim je ukończono, już były przestarzałe. Już musiano je modernizować, nakładać żelbetowe stropy, zmieniać po prostu sposób myślenia, obronności. W latach 60. XIX wieku, kiedy Juliusz Verne pisał 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi, to była fantastyka. Minęło 50 lat, okręty wojenne, podwodne, brały udział w I wojnie światowej. Człowiek latał. To było coś zupełnie innego. Na to wszystko nakładają się jeszcze zmiany, bo towarzyszyły temu zmiany, powiedziałbym, natury społecznej. Bo to, że rozwija się przemysł, to spowodowało zmianę struktury ludności w ogóle. Ludność była generalnie rolnicza. Natomiast technika, rozwój przemysłu spowodował, że powstawały duże miasta. Burzono stare mury średniowieczne, powstawały nowe założenia. Ludność się gromadziła w pewnych ośrodkach. To były duże skupiska ludności, zaczęły się tworzyć. Tego przedtem nie było. Przynajmniej tutaj na naszym obszarze takim. To spowodowało przemiany obyczajowe również. Ludzie się kształcili. Zaczęto wprowadzać szkoły powszechne. Ludzie w większym stopniu umieli czytać, pisać. To się później przełożyło na chociażby znajomość Pisma Świętego. Bo co z tego, że rozprowadzono by pismo, ktoś by się wziął i wydrukował, jak nikt by tego nie czytał. Ale te zmiany spowodowały, że ludzie mogli to pismo czytać. Ale wracając do zmian społecznych, powiem jako ciekawostkę, w ciągu tych 100 lat ludność Europy przyrosła dwukrotnie prawie, ze 190 do 400 milionów. To nie pozostało bez echa na to, co się działo. Rozwarstwienie społeczne w dalszym ciągu było ogromne i ono rosło. Jak bracia pamiętacie, oglądaliście na pewno chyba wszyscy film Titanic, to tam było tak bardzo plastycznie pokazane. Było ci obrzydliwie bogaci i ci biedni, którzy tak naprawdę poza tym, co mieli na sobie, to nie mieli nic. Jedyną ich nadzieją to był nowy świat. Nawiasem mówiąc, pozwolę sobie na dygresję, 2 lata temu się dowiedziałem, że właśnie moi pradziadkowie byli takimi emigrantami, bo w ich rodzinnej wsi ojcowiści nie byli się w stanie wyżywić, była nędza, to wyjechali do Stanów i mój dziadek urodził się w Stanach. Nie wiedziałem o tym, ponieważ oni wrócili później do Polski, ale jak się okazało, byli uchodźcami i emigrantami ekonomicznymi, jak to się dzisiaj mówi. Może dlatego troszeczkę inaczej już teraz patrzę na ten problem. Zresztą wiecie też pewnie, bracia, z historii, że tak się rozwinął w Polsce ruch badacki, bo ludzie, którzy tam jechali, za chlebem, wracali i potem zakładali tu zbory, bo chcieli się podzielić z tym, co wynieśli stamtąd tutaj. I myślę, że nie bez przyczyny się w ogóle tak stało, że za ośrodek tego rozwoju, no nie powiem nauki, tak, tylko że tego otwarcia na Biblię, że były akurat Stany, bo tam była inna tradycja. No w Polsce myślę, że takiej bardzo zamkniętej jeszcze, znaczy przepraszam, nie w Polsce, w Europie, takiej dosyć tradycjonalistycznej, zamkniętej, te nauki po prostu nie przebiłyby się, a może po prostu nie byłoby możliwości takiego działania jak tam. Więc to się zaczęło tam. Ważne jest to też, że ten postęp techniczny, to co za sobą niósł, te przemiany społeczne, również rewolucyjne, to były też rzeczy bardzo istotne. Nam się słowo rewolucja to najczęściej kojarzy z tą rewolucją radziecką, natomiast były wcześniejsze również i to w różnych krajach europejskich. W 1905 roku to nie była tylko ta w Rosji, ale to było we Francji, w Rumunii, która była królestwem wtedy. W wielu miejscach na świecie, nawet w takiej feudalnej Japonii, która by takim krajem była, przepraszam za zwrot, zamordystycznym, to tam również strajkowało miliony ludzi w pewnym momencie, ponieważ było już jasne dla tych ludzi i oni to widzieli nie tylko z Biblii. Biblia to potwierdzała, ale ludzie zaczęli rozumieć, że świat w takim kształcie, jakim jest, jest niesprawiedliwy. Że to nie może być tak, że jedni mają jakąś tam część, a reszta musi na nich pracować. Nawiasem mówiąc, wydaje mi się, że wracamy powoli do tego, w tym kierunku, jakim z tego, co czytałem ostatnio, że 1% ludzi zgarnął 82% dochodu światowego. Nie wiem, jak to jest, no ale tak przeczytałem. Może to prawda, nie jest to wcale wykluczone. W każdym razie te ruchy rewolucyjne były bardzo silne. Zniesiono niewolnictwo w połowie XIX wieku, tak? Czyli taki element, który trwał od tysięcy lat. Po raz pierwszy, formalnie oczywiście, bo niewolnictwo istnieje w dalszym ciągu, niestety. Podobno nawet dzisiaj się powtarzają sytuacje w Afryce wśród tych, którzy próbują się stamtąd wydostać, że robi się z tych ludzi niewolników w takim klasycznym znaczeniu tego słowa. Ale przynajmniej formalnie świat uznał, że to jest złe, że to po prostu tak nie należy robić i to skończył. Skończył coś, co miało wielotysięcznoletnią tradycję. A więc zmiany były bardzo duże. I potem patrząc już na wiek XX, to widzimy, że po pierwsze upadały kolonie, upadały monarchie. Właściwie to, co zostało, to już to jest taka reprezentacja, powiedziałbym, bardziej tradycyjna, związana z pewnym tradycjonalizmem narodowym, jak chociażby Wielka Brytania, Szwecja, czy tam jakieś drobniejsze te księstwa europejskie. Ale królestw już jako takich nie ma. Przeżyliśmy dwie ogromne wojny światowe, które też miały ogromny wpływ na myślenie ludzi. Nie tylko, że się przyczyniły, jak każda wojna, do tego, że znowu technologia poszła do przodu, ale to, że wielu ludzi zaczęło się załamywać, jeżeli chodzi o swoją religijność. Czytałem, że bardzo wielu Żydów właśnie odeszło od Boga, ponieważ nie potrafili sobie wytłumaczyć faktu, że stało się to, co się stało, że Holokaust miał miejsce i musieli po prostu, no wywarło to na nich takie wrażenie, taką świadomość, że po prostu musieli zrezygnować. Czy musieli? No po prostu taki był ich, była decyzja. Czyli skutkiem, i teraz ktoś mógł powiedzieć, no to jaki jest związek tego wszystkiego z tym, co próbuję tutaj, teraz będę próbował uzasadnić. Otóż stoję na stanowisku, że takie rzeczy jak dobrobyt, jak postęp techniczny, jak pewna filozofia, która wynika z tych rzeczy, jak pewne lekceważenie człowieka jako istoty, z którym mieliśmy do czynienia przede wszystkim w II wojnie światowej, powoduje to, że Bóg staje się kimś obcym. I ten, o ile my tutaj między sobą możemy powiedzieć, że my znamy wartość osoby ludzkiej jako ludzie wierzący i pewnie to na tym punkcie nas by Bóg, znaczy szatan mógłby nas nie złapać, chociaż trudno powiedzieć. Tak? Natomiast z pewnością cały czas próbuje nas doświadczyć na punkcie naszego standardu życia. Że to jest coś, co w zasadzie każdego człowieka można w większym lub mniejszym stopniu na to złapać. Jeżeli nie oferuje mu się bogactwa, w sensie, że dostaje coś, to przynajmniej mu się pojawia przed oczami szansa, że możesz. Więcej pracuj, więcej się staraj, może komuś trzeba coś ukraść. Niekoniecznie tak jak złodziej, taki typowy, ale w sensie nieuczciwie zarobić, tak? Wejść w jakiś układ. Bóg jest w tym momencie zupełnie z boku. I to jest takie działanie szatana, z którym mamy do czynienia dzisiaj. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć o tej sferze religijnej, która miała miejsce na przełomie XIX i XX wieku, bo nas to tak naprawdę najbardziej interesuje, bo mamy tą sytuację, że zaczyna się to, o czym wspomniałem, że zaczyna się pojawiać Słowo Boże jako coś dostępnego. Ludzie zaczynają to czytać, bo mogą, bo to jest dostępne. Mogą ich na to stać i mogą czytać, bo potrafią czytać. Zaczynają się doszukiwać. No raz, że czytają, a poza tym są wśród nich ludzie, którzy się patrzą na ten świat i zastanawiają się. I czytają ze zrozumieniem i starają się dociec. I zaczynają rozumieć, że coś się dzieje i wskazują na konkretne rzeczy. I to powoduje, że tych ludzi jest coraz więcej. I ja tutaj jestem daleki od tego, żeby promować, jak to kiedyś ktoś mi zarzucił, ruch badacki jako taki. Bo mówiłem o braci Russellu, który to rozpoczął. Znaczy rozpoczął to może, on korzystał z wielu idei, które już wcześniej ktoś po prostu odkrył, rozpracował, z wielu poglądów, ale on był takim elementem, który postawił wszystko na jedną kartę. Znaczy poświęcił się temu, dał swój majątek, potrafił zgromadzić wokół siebie ogromną rzeszę ludzi, którzy to po prostu za nim pociągnęli. I dzisiaj to jest takie rzeczywiście mylące, bo my dzisiaj patrzymy i ludzie z zewnątrz jak patrzą, to myślą, że tak mają prawo to tak widzieć, że ruch badacki to jest jeden z kolejnych tam kościołów, też podzielonych na mniejsze kościółki, że to jest tam jakieś kolejne denominacje, ale i kiedy ja mówię o tym, że te takie zasługi położył Russell i ludzie, którzy z nim pracowali, to mówią, każdy jednak na swoje patrzy, ale trzeba powiedzieć, że przecież wtedy tak nie było. Wtedy nie było zrzeszeń, nie mówiąc tak, ruchów ze swoimi statutami, zarządami i tak dalej. Było wydawnictwo, wokół którego się ludzie skupiali i chcieli pracować wspólnie, bo widzieli pewne wspólne wartości, prawdy, jakie Bóg dawał. To był po prostu rzeczywiście ruch i tak trzeba na to patrzeć. I jak przeczytałem o tym, jak daleko sięgał ten ruch, w sensie aktywności, takiej działalności, takiej pasji tych wydawnic, wykładów, wyjazdów po całym świecie, zakładania tych zborów wszędzie, to człowiek by zapytał, gdzie ta nagana, że jesteśmy zimni, tak? Przepraszam, nie, letni, tak? Gdzie ta nagana? Ale zobaczcie, bracie, jak to wszystko krótko trwało. Tak naprawdę ta działalność trwała, nie wiem, ile to można powiedzieć, 30 lat, góra. Może nawet nie. Wystarczyło, że Russell zmarł, wszyscy się zaczęli dzielić. I każdy gdzieś tam w swoją stronę poszedł. Już tego impetu już nie było. Mało tego, każdy się zajął sobą. A jak nie sobą, to zwalczaniem tego, który jest z drugiej strony. Tak? Ja czytałem artykuły z tamtych lat, to naprawdę aż nieprzyjemna atmosfera taka. Najeżdżania dosłownie, przecież artykuły to były rzeczy, które były publikowane dla publicznego czytania. Tam są personalne ataki z nazwiskami, ze wskazywaniem, że o ty nasz, którą śmierć, a ty to tam. Jakieś wykazywanie błędów, skupianie się na tak zwanym zbijanie błędów. Tak. Natomiast już pracy nad sobą, mówienie o nawróceniu, o tym wszystkim, na czym ten ruch wyrósł, o łasce Bożej, o tym, że będzie sąd, że tu trzeba się razem jakoś może wspierać, bo jesteśmy całością, bo mamy jeden fundament, to już się rozmyło. Nic z tego nie było. Takie ciekawe słowa kiedyś przeczytałem na temat, czy ktoś to przypasował właśnie do tamtych czasów. Nie wiem autora, ale to jest cytat z Księgi Izajasza. Ktoś go wyciągnął i tak po prostu podczepił. Kiedy Izajasz w 26 rozdziale pisze tak: poczęliśmy, boleliśmy, aleśmy tylko jakoby wiatr porodzili, a żadnegośmy wybawienia ziemi nie sprawili i nie upadli mieszkający na okręgu ziemskim. Taki był efekt. To wszystko po prostu gdzieś się rozeszło. I teraz patrzymy na nas. Co my mamy już wtedy? Co się działo? No te rozłamy, te ambicje wzajemne, te zwalczania. Jeszcze były takie próby, one były też i w XIX wieku, jakiegoś połączenia, szukania wspólnego mianownika. Brat Russell pisał o takim spotkaniu, chyba w tomie pod tytułem Armagedon, nie pamiętam numeru. On czwartym, tak? On pisał o takim spotkaniu, które miało miejsce chyba w 1898, kiedy wiele religii światowych się zebrało i coś próbowali szukać jakiegoś wspólnego mianownika. Organizowali to protestanci, ale o dziwo prowadzenie tego całego spotkania wielodniowego powierzyli katolikom. I nie wiem, czy to było w tym tomie napisane, czy czytałem to już w innym opracowaniu, że od tego momentu zaczął się taki dosyć gwałtowny atak religii wschodnich na zachód. Bo religie wschodu, które w tym uczestniczyły, zobaczyły, że chrześcijaństwo jest strasznie słabe. I w sposób taki nie podejrzewam złośliwy, tylko no, stwierdzili, że tu jest luka, tu można by wejść, bo chrześcijanie po prostu sami nie wiedzą, czego chcą. Więc oni tu wejdą i weszli. I mamy to dzisiaj. Później jeszcze po wojnie, po drugiej wojnie miało takie spotkanie w 1954 roku. To była konferencja w Illinois, gdzie spotkało się ze 163 religii, tak, delegaci, którzy coś prowadzili, postanowili ustalić, ale co się okazało? Odrzucili ten element nauki bardzo ważny, jakim jest wtóre przyjście Jezusa, że ono nastąpi, że to może już wkrótce i że trzeba się przygotować i tak dalej. To wszystko zostało odłożone gdzieś na bok, natomiast po prostu no, siłą rzeczy, nie mogą znaleźć wspólnego języka, skupili się po prostu na głoszeniu nauki takiej typowo moralnej. Czyli tego, że w nauczaniu społecznym trzeba się odnosić do dobra i że to dobro tutaj musimy po prostu w jakiś sposób realizować w tym życiu ziemskim, co oczywiście samo w sobie też nie jest złe, ale ten cały pęd, o którym mówiłem, tak, tego odkrycia praw biblijnych, gdzieś ukrytych przez wieki, to wszystko zostało wyhamowane. Gdzieś to się rozeszło dzisiaj, znaczy może już dzisiaj nie, przepraszam, ale jeszcze paręnaście lat temu, jak mówiłem o tym, że spodziewamy się tego tysiąclecia, że żyjemy w czasach ostatecznych, no to takie uśmiechy na ustach, dzieta. A dzisiaj już tak nie jest. Ja powiem, bo to myślę, że to jest pozytywne, że jak stałem się badaczem i zacząłem o tych rzeczach mówić mojej żonie, to właśnie była taka reakcja. Wiecie, co ty opowiadasz? Co oni ci tam do głowy wkładają? A dzisiaj to ona sama mówi. Cały czas już jak... Bardzo łatwo się porozumiewamy w tym zakresie. Mówimy tak, żyjemy w czasach ostatecznych, za chwilę będzie królestwo, bo to wszystkie znaki, wiele znaków na to wskazuje. To już nie jest śmieszne, to już po prostu jest. Jeżeli ktoś tylko chce to zobaczyć, to widzi, że tak jest. I nie trzeba tutaj mu jakiś specjalnie doktrynalnie go tutaj atakować. Wystarczy pokazać, co się dzieje. No to teraz, może to się tak, nie wiem. W razie czego proszę mi tak pokazywać. Jakby co? No właśnie. Bo trzeba przejść, że tak powiem, do już konkretnie. Chciałem powiedzieć troszeczkę o tym symbolu. Dlaczego Laodycea? No, to jest oczywiście czyste domniemanie. Poza tym, że ewidentnie posłużony... Jezus tak w swoich wypowieściach, przypowieściach posługiwał się takimi obrazami, które ludzie potrafili zrozumieć, tak? Bo oni to obserwowali. Jak mówił o tym, że ziarno pada na glebę, na krzew, na ciernie, na drogę, to oni patrzyli wokół siebie, bo tam siedzieli, słuchając, mówili, no tak, no rzeczywiście. W Nazarecie widziałem takie miejsce, gdzie właśnie te wszystkie elementy są. Jak się idzie na górę, tam tak zwaną górę strącenia, to tam te wszystkie elementy są. Oni widzieli po prostu, no, o czym on mówi, rozumieli. I myślę, że jak apostoł Jan pisał to, co do niego docierało, to było też dla tych ludzi, którzy potem czytali, to było bardziej zrozumiałe niż dzisiaj dla nas. Laodycea rzeczywiście, jak powiedziałem, był taki zbór, samo miasto jak najbardziej też, to było miasto bogate, pewnie bardzo dumne z tego, że było bogate. Ono się, to bogactwo się bierało z dwóch rzeczy i to też na pewno nie bez przypadku są te wszystkie sformułowania. Produkowano tam czarną wełnę, produkowano tam maść właśnie na choroby oczu, więc tak przynajmniej historia twierdzi, że tak, być może tak, więc na pewno ten obraz nie był przypadkowy. Miasto, dlaczego wiemy, że miasto było bogate? Dlatego, że w 60 roku nastąpiło trzęsienie ziemi, które dosyć mocno zrujnowało tą okolicę. Rzym jako stolica dotował odbudowę tych miast. Laodycea jako jedyna nie skorzystała z pomocy, dali sobie radę sami. Na pewno byli z tego bardzo zadowoleni, że ich stać. No to co jeszcze ciekawa rzecz, istniały tam akwedukty, które ciągnęły wodę. I podobno było tak, że była woda, która leciała do Laodycei, chyba z Hierapolis. To były gorące źródła. W Hierapolis były gorące źródła. Możemy się domyślać, że woda gorąca, jak się ją puści przez parę kilometrów akweduktu, to dociera już co najmniej ciepła. Może nie lodowata, bo klimat nie taki, ale ciepła. To też wyjaśnia, skąd takie akurat porównania, a nie inne. Jezus w tym obrazie nawiązuje właśnie do tych wszystkich rzeczy, i do tej letniej wody, i do tej maści, i do białości szat, może tak troszeczkę w opozycji do tej czarnej wełny. Wiemy, co białość szat oznacza, ale spróbujmy sobie odpowiedzieć na to, co się wobec tego takiego złego działo w tej Laodycei. Otóż może tutaj odczytam z pierwszego rozdziału, werset 9. Listy do pierwszy rozdział, werset 9. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wrastając w poszanowaniu Boga. Tutaj nie jest powiedziane wprost, ale można powiedzieć tak, gdybym do was tu przyszedł i powiedział, bracia, ale macie fajną społeczność, ale chciałbym, żebyście tak w pełni zrozumieli Pismo Święte. To co byście poczuli? Że ja wam chcę powiedzieć, że w moich oczach nie macie tego pełnego zrozumienia Pisma Świętego. I apostoł Paweł pisze właśnie w takim duchu, on nie pisze wprost, tylko on pisze, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli. On widział, że coś, gdzieś ta wola ucieka, gdzieś, że Laodycejczycy nie bardzo rozumieją chyba, o co chodzi. I potem to rozwija, pisząc w trzecim rozdziale takie słowa. No, w międzyczasie padają słowa o tym toczeniu boju za nich przez i apostoła Pawła, i przez Epafrasa. A potem pisze tak. Trzeci rozdział, drugi od drugiego wersetu. O tym, co na górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy i wy okażecie się razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy się im oddawaliście, ale teraz odrzućcie i to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Czy on by to pisał, gdyby to się nie działo? Z jednej strony pisze, niegdyś i wy postępowaliście podobnie. Nie wiem, czy to jest dobre tłumaczenie, bo nie znam greki. To jest czas przeszły. Postępowaliście. Ale pisze o tym, no po to, żeby tego nie było. W liście do Koryntian mamy podobny problem. Dopiero co badaliśmy. Koryntianie wymyślili sobie, że ciało to jest ciało, duch to jest duch. To są dwie różne sprawy. Z ciałem można robić wszystko, co się chce. Można uprawiać przeteczeństwo, wszystko jest w porządku. być może miało to tutaj miejsce, bo jeżeli on pisze o wszeteczeństwie, nieczystości, namiętności i tak dalej, chciwości, to znaczy, że te rzeczy miały miejsce, mimo tych takich pochwały, słów pochwały na początku. I potem pisze już w czasie teraźniejszym: odrzućcie i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa. Czyli mamy taki obraz. To jest jeden z elementów, bo to nie wszystkie. Ale możemy popatrzeć teraz na siebie. Oczywiście każdy z braci powiedzieć: no nie, no przecież ani nie jestem przetecznikiem, ani chciwcem, ani nie bałwochwalcą i tak dalej. No ale to mówimy o zjawisku, tak? Niech każdy sam siebie osądza. Ja nie podejmuję się tutaj nikogo wytykać palcami, zwłaszcza jeśli znamy w takim zakresie. Nawet nie wiem, czy sam siebie tak dobrze znam, żeby powiedzieć wszystko co mi się wydaje, że wiem, a tym bardziej o innych, ale takie przypadki, bracia, miały miejsce i mają miejsce. I to, co mówiłem na początku, że ostatnie parę lat pokazało mi to po prostu w troszeczkę innym świetle. Bo jeżeli mówimy o nieprzyzwoitych słowach, czy gniewie, czy zapalczywości, no to byłem tego świadkiem. Wśród ludu Bożego, który siedzi z nosem w Biblii, a potem odnosi się do siebie tak, że w świecie nawet uznawane by to było za niekulturalne co najmniej, no to to jest właśnie to. Więc nie mówmy przypadkiem, że to nie jest, że to nie może być do nas, bo to może być do nas. Oczywiście ja mówię my, nie w sensie, że tu braci chcę ganić, bo to nie jest moja bynajmniej tu rola ani zamysł, ale ja się z tym spotkałem i wiem, że tak jest. Że tak może być. Wystarczy też spojrzeć na czasami, już teraz nie za bardzo, ale śledzę dyskusje internetowe i tam jakieś słowa czasami padają. Może nie w sensie, że takich złych, w sensie niekulturalnych słów, ale to, czym jest pisane w proroctwie, że Kościół tego okresu ma o sobie wygórowane mniemanie. To jedni piszą, że to oni są jedyni, a drudzy, że to oni są jedyni. Mówiłem wam, bracia, tutaj o tym, że kilkakrotnie, chyba 3 razy się spotkałem ze stwierdzeniem, że prawdziwy Kościół to jest Kościół katolicki, bo Jezus założył Kościół katolicki. No i nie ma dyskusji. No, nie, trudno jest dyskutować z takim stwierdzeniem. A z drugiej strony miałem zbór, który mówił, no my jesteśmy ruchem prawdy. To znaczy, że wszyscy inni są poza prawdą. No, to tak naprawdę to samo, tylko że inaczej sformułowano. Każdy ma o sobie bardzo dobre mniemanie. Ja pamiętam, jak jeden z braci, zresztą to było z literatury, jak się okazało. Później trafiłem na taki fragment, który z zamównicy aż na palce stawał i wołał, że my mamy wiedzę na najwyższym uniwersyteckim, światowym poziomie. Tak, bardzo, bardzo dumnie. Tylko przyszło mi wtedy do głowy, no dobrze, ale przecież z uniwersytetami światowej renomy jest tak, że wszyscy się na nie pchają. A tutaj kto przychodzi? No nikt nie chce. Na wykłady publiczne jedna osoba, 2 osoby. A druga rzecz, jak ktoś kończy uniwersytet renomowany, bo się z nim wykształci, to wszyscy chcą go mieć, wszyscy chcą go słuchać. Wszyscy chcą, żeby u nich pracował. A tutaj ja próbuję coś komuś mówić, a zamknięte uszy, nie ma. Nie chcą słuchać, to może nie. Może inaczej sobie to wyobrażamy my, a inaczej Jezus to widzi. Może coś popełniamy, jakiś błąd. Nie wiem. To jest to, o czym mówiłem, że przyprawia mnie po prostu o niepokój. Po prostu niepokój. Jeszcze jeden cytat, który pokazuje to, co apostoł Paweł chciałbym życzyć. 3 rozdział, ten sam, tylko nieco dalej. 12-14 wersetu. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Jednoznaczne stwierdzenie. Co apostoł Paweł uważał, że Laodycejczykom brakuje? I to jest trochę też dla nas wskazówka. Znaczy dla mnie na pewno. Bo no, powiem krótko, widzę niedobory w tym zakresie. Jak już wspomniałem, szatan bardzo dobrze wykorzystuje to, co ten świat niesie, do tego, żeby człowieka odciągnąć i żeby go odciągnąć od tego, co apostoł Paweł do Koryntian napisał, że jest naszym fundamentem, czyli od osoby Jezusa, która tak naprawdę jest podstawową, kluczową osobą i sprawą w tej naszej wierze. I on to robi bardzo sprawnie i na każdego ma jakiś haczyk. O dwóch tych haczykach, jak chociażby tym ekonomicznym, to już wspomniałem, że z jednej strony to bogacenie się, standard życia, z drugiej strony może towarzyskie życie, takie jak i my mówimy światowe, o tak. Przecież są ludzie, których to pociąga bardzo. Ostatnio byłem na takiej imprezie, no niestety rodzina cielesna, nie wybiera się. Wyszliśmy oboje z żoną, wtedy pamiętam, że spojrzeliśmy na siebie, mówię, żona powiedziała, no czasami tak jest, że człowiek szybko ucieka. Bo nie ma wspólnego języka kompletnie z ludźmi, którzy żyją według innych zasad, innych standardów. Tak to już jest. W liście do Kolosan apostoł Paweł zwraca uwagę, chciałem też czytać te słowa, to jest kilkanaście wersetów, 11, zwraca uwagę na to. To jest, nie wiem, czy dobrze zapisałem, pierwszy rozdział, od 11 wersetu. Tak. Utwierdzeni wszelką mocą, według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości, wytrwałości, z radością, dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swojego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga, Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze były złe, teraz pojednał w ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Duży fragment poświęcił Paweł na to, żeby wskazać na osobę Jezusa i jaką on odegrał rolę. Widocznie zbór w Laodycei skupił się na czymś innym. Może gdzie indziej upatrował swojego zbawienia. I znowu zrobi odniesienie do listu do Koryntian, kiedy apostoł Paweł, kiedy pisze o tych podziałach, że jeden poszedł za tym nauczycielem, inny za drugim nauczycielem, to pisze tak właśnie kąśliwie. Pamiętacie, bracie, to słowo ja chciałem je przeczytać tak. Właśnie to, co żeśmy rozmawiali. Już żeście nasyceni, już zbogaciliście się, bez nas staliście się królami. Oni już sobie tam przydzielili stanowiska, już się mieli za mądrych, już wszystkie rozumy, jak to mówimy, zjedli, widzieli się tam gdzieś bardzo wysoko i to jest taka kolejna rzecz, którą miałem nieprzyjemność oglądać. Że już te bracia między siebie rozdzielają stanowiska w królestwie. Na szczęście tym ziemskim. Bo w Epifanii uczy się, że kościoła już nie ma na ziemi, w związku z czym będzie królestwo ziemskie, ale tam też będą klasy i tam już sobie bracia rozdzielili miejsca. Po nazwisku, powiedziałbym nawet. Więc jak ktoś mi mówi, że list do Kolosan czy do Laodycejczyków nie jest do nas, to ja mówię do nas. Bo to się dzieje. Tymczasem proroctwo mówi coś innego, że Jezus zachęca nas do tego, żebyśmy patrzyli na Niego. U Niego nabywali mądrości, tego złota w ogniu wypróbowanego, tej Jego nauki, bo poskładam tu dwa cytaty. W jednym Jezus mówił, że kto zna moje przykazania i je wypełnia, ten mnie miłuje. Czyli nie wystarczy znać, nie wystarczy się oczytać, ale trzeba te przykazania wypełniać. I druga rzecz, to już jest większe, to jest dla mnie też bardzo branżowo, budowanie domu na skalę. Tam jest powiedziane, że ten buduje na skalę, kto nie tylko słucha, ale je wypełnia. Budowanie na skalę, ten cały obraz, kiedy przychodzi deszcz, potoki i próbują, jeden dom zmywają, a drugi nie, to mówi o tej próbie, jaką my przechodzimy w życiu, właściwie w każdym dniu i do końca swojego życia, o czym niektórzy nie pamiętają albo nie chcą pamiętać, że to jest do ostatniego dnia tak może być. Jeżeli ktoś słucha Słowa Bożego, słucha Ewangelii Jezusa i wypełnia ją, to ma szansę się ostać. I to jest też przesłanie tego proroctwa, ale spójrzmy jeszcze trochę dalej, bo tego jest więcej. Chciałbym wrócić jeszcze do tej sprawy, tej letniości, bo to są bardzo ważne słowa i myślę, że one, jak patrzymy na chrześcijaństwo dzisiaj, to jest tam wielu ludzi gorliwych, bo ja też takich ludzi znam w różnych kręgach, ale jest to zdecydowanie mniejszość. Tak trzeba powiedzieć, że tych ludzi jest mniejsze. A ktoś kiedyś takie powiedział, niestety nie spisałem sobie, czyje to są słowa, ale takie ciekawe stwierdzenie, które brzmi tak, ja to przeczytam, bo tego się nie da tak powtórzyć, który napisał tak: połowiczni chrześcijanie są gorsi niż zdrajcy, bo ich zwodnicze słowa i niezobowiązująca pozycja odrywają wielu od prawdy. Zdrajca pokazuje swoje kolory, letni chrześcijanin natomiast zwodzi obie strony. On nie jest ani dobrym ateistą, ani dobrym chrześcijaninem. Szatan używa go do czynienia roboty, jakiej nikt inny by się nie podjął. I to jest prawda, że na skutek letniości, letniego świadectwa, takiej nijakości, wielu ludzi zamiast przyjść do Boga może od niego odejść. I to jest dla nas wskazówka, żeby zwracać uwagę na to, jakie się daje świadectwo. To, co mówiłem o tej fałszywym obrazie własnej pozycji, to była druga sprawa. No i ostatnia sprawa to jest to, co też wspomniałem na początku, bardzo taki nieprzyjemny obraz tego, że Jezus puka do naszych drzwi. Puka do swojego kościoła, bo chce z nim być, chce z nim spożywać tą symboliczną wieczerzę. No i teraz pytanie, co Kościół robi? No, każdy może odpowiedzieć na to pytanie, czy odpowiada, czy nie, bo to jest taka dosyć dziwna rzecz, bo z jednej strony, nie wiem, czy bracia tak macie, ale ja tak mam, że jak ktoś do mnie dzwoni, bo akurat mieszkam w domu jednorodzinnym, no to idę otworzyć, to jest taki naturalny odruch. No nie jest tak, że sobie siedzę, a niech sobie dzwoni. Nie, tylko idę otworzyć. Tutaj mamy w obrazie Jezusa, który puka do naszych drzwi i tak wynika z tego, że On puka i puka. Ale nie pisałby o tym, gdyby wiedział, że Mu za chwilkę otworzą. Po prostu nie otwierają. To, co uważam za istotne, to, co mnie samego dotyczy, bo niestety, jak mówię, czuję braki, to jest to, żeby studiować Słowo Boże. Ja wiem, że to w tym towarzystwie badaczy brzmi może trywialnie, ale czytanie Słowa Bożego i modlitwa jest takim rodzajem wieczerzy z Panem. I jeżeli ktoś to robi, no to po prostu nie jest takim samym człowiekiem, jak ten, który tego nie robi. To chyba jest oczywiste. Jezus powiedział, to w Ewangelii Jana mamy zapisane, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili Jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie. I wtedy wielu to odrzucało, bo im się to kojarzyło bardzo fizycznie. Ale kawałeczek dalej w tej samej Ewangelii Jezus mówi: słowa, które do was powiedziałem, są duchem i żywotem. Więc jeżeli dzisiejsze chrześcijaństwo nie będzie oparte na Słowie Bożym bezpośrednio, to nie będzie żywota. I ja też tego nie mówię bez powodu, tylko znowu mówię, odwołuję się do swoich doświadczeń, że jeżeli w którymś momencie został przeniesiony ciężar z badania słowa na badanie opracowań, to zaskutkowało tym, że samo słowo pozostało nieznane. Mało tego, duch tego słowa zaniknął, bo jeżeli ktoś czyta opracowania, które mają oczywiście swoją wartość, ale posługują się wyrwanymi cytatami, bo jest jakaś myśl, jakiś temat i wyrywamy cytaty, a nie śledzimy kontekstu tych cytatów, to możemy dojść czasami do błędnych wniosków. Byłem świadkiem takiego wykładu, kiedy mówca tak zmanipulował cytat przez to, że nie podał jego kontekstu, że wyszła zupełnie inna treść. Ale tak absolutnie zupełnie inne. Tak? Ja myślę, że to wystarczy, to z tego, co bym chciałem, z czym się brać mi podzielić przy okazji tego przywileju, jakim jest możliwość wykładu diakońskiego. To jest to, czym żyję. Nie jedyna rzecz, ale na pewno taka, która mnie dotyka. Chciałem zakończyć tym cytatem z trzeciego rozdziału listu do Kolosan. Czytałem go przed chwilą, ale jeszcze raz go przeczytam. Trzeci rozdział, 12-17 wersetu. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży święci i umiłowani w serdeczne współczucie i dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Amen. Dziękuję. Ale się napiję jeszcze.
Panie braterstwo, ze względu na to, że za chwilkę będzie też szkółka dzieci, nie będziemy teraz robić komentowania do wykładu brata diakona, bo zazwyczaj tak mamy w naszym zborze. Zrobimy to na początku społeczności drugiej, a teraz zakończymy pieśnią i modlitwą. Może będzie jeszcze czas podyskutować o tym, co żeście tak strasznie mieli potrzebę na początku, czy co u kogo słychać, więc znajdziemy czas i na to, i na wszystko.